Jesteśmy. Dzień dobry. Wszystkich witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego. Mamy marzec i czytamy tym razem nowość, taką mocną nowość, bo książkę, która się ukazała w lutym, czyli Szczegóły. Ija Genberg, szwedzka pisarka, która dosłownie tydzień temu otrzymała za tę książkę nominację do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Bardzo wszyscy w Londynie na targach książki byli dumni i w ogóle gratulowali mi, że ją wydałam i że ją. I też zawsze podkreślam, że kupiłam prawa, co Dominika dobrze pamięta, zanim ja dostała nominację, zanim wygrała nagrodę Augusta, czyli bardzo prestiżową szwedzką nagrodę literacką. Okładka uważam, że pięknie oddaje to, co jest w środku, o czym zaraz będziemy rozmawiać, autorstwa Tomka Majewskiego. Dominika Górecka, tłumaczka, jest z nami przez krótki czas, ale bardzo dziękuję, że poświęcasz nam swój wieczór, kawałek swojego wieczoru, Dominiko. No i zaczynamy. Ja dzisiaj będę mówić bardzo mało, dlatego że to jest jedna z moich ulubionych książek Pauzy. Jest to książka, która strasznie mnie wzruszyła. Ryczałam po prostu wielokrotnie, a już na końcu całkiem. Nawet nie mogę teraz o tym mówić, bo trochę zatyka mnie, więc bardzo emocjonalnie odebrałam. Myślę, że też dlatego, że opisane są lata 90., kiedy ja byłam w podobnym wieku jak bohaterowie. Też wtedy przeżywałam podobne, no nie wiem, przyjaźnie, fascynacje znajomymi, młodością, imprezami, wolnością i tym wszystkim, co jest w tej książce. Więc no bardzo po prostu ta książka bardzo do mnie trafiła, więc ja bym mogłabym długo opowiadać o tym, jaka jest wspaniała, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie porozmawiały dzisiaj w gronie damskim jesteśmy. Może na Facebooku nas ogląda jakiś pan. Szczegóły. Jak macie pytania o tłumaczenia, to do Dominiki na początku, bo potem Dominika zniknie. Ze świata wirtualnego, przynajmniej naszego dzisiejszego.
Tak, to mam nadzieję rzeczywiście, że tylko z tego. Dobry wieczór. Dobrze Was widzieć wszystkim.
To co, kto zacznie? Nikt. Ania. Ania, czy dajesz sygnały? Nie. Tak.
Mogę
No to
zacząć, ale ja
zacznij.
bym to może najpierw, jak jest Dominika. Bo ja bym się chciała dowiedzieć, jak ta książka trafiła do ciebie, Anita. W sensie, jakby przeczytałaś ją po angielsku, czy właśnie
Tak.
Dominika ją przeczytała w oryginale i ci ją poleciła, czy jeszcze jakimś innym
Nie, ja ją przeczytałam
głosem?
po angielsku i to była w ogóle super sytuacja, bo jest taka bardzo, bardzo znana agencja literacka Salomonson w Sztokholmie, z którą ja też współpracuję od wielu lat, ale oni mają bardzo dużo takich bardzo komercyjnych tytułów. Rzadko mają takie literackie, które pasowałyby do mojego planu i napisał do mnie agent, z którym też znam się od bardzo, bardzo wielu lat. Napisał: słuchaj, mam dla ciebie książkę, jest po prostu niesamowita. Miał wtedy angielski, chyba maszynopis dopiero, bo ona się jeszcze wówczas nie ukazała po angielsku. Przeczytaj i po prostu czekam na twoją ofertę. Już wiedział, że złoży ofertę. I przeczytałam pierwszych, nie wiem ile stron, 10, 15. Mówię, nie, no oczywiście, że składam. Nie przeczytałam nawet całej książki, co rzadko mi się zdarza, bo staram się jednak wytrwać do końca zawsze, bo też mam poczucie, że no, książka się liczy jako całość. Czasem robię takie wyjątki, mówiłam to już kiedyś z opowiadaniami, że czytam na przykład dwa czy trzy, a nie cały zbiór, bo one zazwyczaj jakoś tam trzymają poziom i są w jakimś stopniu do siebie podobne. Natomiast powieści staram się czytać do końca, to pomyślałam, w ogóle nie mam po co czytać do końca, bo wiem, że ta książka jest po prostu niesamowita i złożyłam mu ofertę i on powiedział: fantastycznie, wiem, że to jest książka dla pauzy, idealna. Dobrze, już ci ją sprzedaję. W ogóle nie pytał innych wydawców, nie licytował, nie szukał żadnego innego wydawcy. Od razu ta książka była moja. No i potem się okazało, że ilość wydawców takich naprawdę fajnych, z którymi lubię być, powiedzmy, porównywana, czy lubię być konkurencją w jednej lidze, czytali później tą książkę, jakby nawet nie wiedząc, że ja ją kupiłam i chcieli ją wydać później, ale już była moja. Także taka jest historia tej książki.
Super. No dobra,
A
no
to
to
ja.
ja zacznę, bo tak nikt się nie ten. Znaczy, ja mam na świeżo. Ostatnio bardzo tuż przed klubem kończę książki. Trochę taką mam rzeczywistość, nie tak dużo czytam. więc skończyłam ją, nie wiem, 2-3 godziny temu, w każdym razie dzisiaj po południu. A, no i to jest książka z gatunku, że wzięła mnie z zaskoczenia. To znaczy tak, miałam duże oczekiwania wobec niej, no bo już też się nasłuchałam, też wiedziałam, że ciebie zachwyciła. Wiedziałam trochę o czym jest, więc wiedziałam, że jest to książka raczej dla mnie. Ale tak mówię, a różnie to bywa, więc jakby wzięłam je z zaskoczenia, tak że na początku czytałam i mówię, no dobra, jest dobra ta książka. Ale no po zakończeniu jej, po w całości, no muszę powiedzieć, że jest wspaniała, że też trafia do grona moich ulubionych pauz, więc już jakby co tu też mogę więcej powiedzieć. Jest to dokładnie taka literatura, jaką uwielbiam. To znaczy, jest to książka pięknie napisana, więc pięknie przetłumaczona, no bo oczywiście nie znam szwedzkiego, więc Dominika, w twoją stronę oczywiście ukłony za to, że mogę ją w ogóle przeczytać, tak, po polsku, więc super. Więc tak, więc jest pięknie napisana. To jest taka totalnie dla mnie niewymuszona proza. To znaczy, że po prostu ja sobie to tak, ja wiem, że tak domyślam się, proces pisarski nie wygląda, a już w ogóle tworzenie książki, potem udział redaktora, wszystkiego i tak dalej, ale jakby ktoś siada i pisze i w ogóle nie ma takiego, że napisze to tak, żeby to było mądre. No nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że to jest takie po prostu jednocześnie proste i prawdziwe dla mnie ta książka jest, tak? Czyli właśnie taka jest niewymuszona, że ktoś nie siada z myślą, opowiem wam wielką historię o tym, jak coś tam, nie. Ja usiądę, napiszę i to po prostu będzie moje, tak? Że tak to odbieram, tak? Więc jest piękna. Opowiada o normalnym życiu w sposób piękny, tak? Czyli opowiada tak zwykłą historię w sposób piękny, czyli to, co ja najbardziej lubię. No, a równocześnie nie jest oczywista ta książka, tak? Czyli z jednej strony opowiada nam coś, co może już słyszałyśmy dużo razy, albo te historie przecież nie są szczególnie oryginalne, czy historia narratorki, tak? A równocześnie jest po prostu przejmująca, prawdziwa i bardzo nostalgiczna, bardzo melancholijna, co ja uwielbiam też w literaturze, więc jakby to też spowodowało, że na pewno bardziej do mnie przemówiła. No i też to, co uwielbiam, tak? Czyli poznawanie kogoś przez obrazy innych osób, a równocześnie przez to opowiadanie o tym, co inne osoby robią nam w życiu, co my robimy tym innym osobom w życiu, o tym, jak przypadki czy poszczególne chwile, szczegóły, tak, działają na nas, działają na nasze życia. No, dla mnie ta książka ma wszystkie takie haczyki, które odhaczam jakby w tym, co lubię w literaturze. I bardzo mi ona w głowie gra z długą odpowiedzią. To znaczy, że to są książki według mnie o podobnej wrażliwości, podobnie ze mną robi ta literatura, tak? Jak długa odpowiedź, to jest także jedna z moich ulubionych pauz i dlatego te książki jakoś mi się tak łączą, jeśli chodzi o właśnie wrażliwość, o to właśnie opowiadanie historii, tak, no też kobiecej historii, tak, dużej, wiadomo, więc ja
I taką
tutaj.
naturalność, prawda? Właśnie one są
Tak,
obie
dokładnie.
niewymuszone.
Dokładnie tak. Nie, mówię, to nie jest książka z gatunku, bo powiem wam wielką historię, jak to było. Nie, ja wam opowiem, jak jest, tak? Opowiem wam, jak jest, wy to przeczytacie i albo to poczujecie, albo to nie, albo nie. No to.
I płynie po prostu pięknie. Ja w każdym razie od razu, pamiętasz Dominika, ja nie pamiętam dokładnie, jak to było. Pamiętam, że zadzwoniłam do ciebie i powiedziałam, że mam taką książkę i ona musi do ciebie trafić.
Pamiętam to dobrze i w ogóle tak sobie myślę, bo ta książka w ogóle się składa z takich spotkań. Z tego co wiem, jakby ta sytuacja wyjściowa, to sięgnięcie po tę książkę jest jakby rzeczywiście się zdarzyło jakby autorce. I potem jakby ta książka, ta dedykacja, chociaż ta książka nie jest autobiograficzna jakby stricte, to jakby to uruchomiło jakieś tam wspomnienia. I ona napisała ten pierwszy portret tak zupełnie na szybko, od razu. Potem wróciła do lektury tej książki, którą wyjęła z regału, a potem jakby zaczęły jej się znowu jakby pamięć uruchomiła kolejne wspomnienia, czy jakieś kolejne sytuacje, które gdzieś tam powodowały, jakieś kolejne opisy. I z tego, co też wiem, to ona w zasadzie, bo książkę w Szwecji wydał Weyler, prawda, Wylog, który też no, jakby słynie z dobrej literatury i z takich jednak jakościowych treści. I tam w tym czasie się zmieniał redaktor, czy jakiś główny prowadzący, i ona tę książkę jemu zaniosła, bo on wiedział, że ona coś pisze, że coś tam sobie tworzy i gdzieś tam coś powstaje.
I powiedział do niej, to wyślij mi to, co tam piszesz w tym czasie. Ona mówi, słuchaj, no jesteśmy sąsiadami, to do ciebie to przyniosę. I on rzeczywiście tego wieczoru po prostu już z tą książką został, bo to już były te skończone cztery portrety w jakiejś w zasadzie gotowej formie. I też pamiętam właśnie, jak ty do mnie zadzwoniłaś i mam wrażenie, że ona tak trochę działa, że to są takie krótkie te takie spięcia, momenty, chwile, gdzie ona przeskakuje na kolejne osoby i coś tam uruchamia. I jak powiedziałaś o tej długiej odpowiedzi, to też sobie pomyślałam, że to jest ładny tytuł, w ogóle jakby to porównanie jak najbardziej, ale też ja mam wrażenie, że w ogóle szczegóły powodują taką długą odpowiedź, że to jest krótka książka, ale nasza odpowiedź, to jak ona rezonuje potem z nami, to my dopisujemy ileś tych portretów w ogóle sami, że to jest takie, że ona jakoś tak działa, nie? Że to tego. I też pamiętam, a propos jeszcze, jak powiedziałaś o Augustie, Anito, to pamiętam z kolei, jak siedziałam w sztokholmskim metrze i ci przesyłałam screeny z tego, jak jej przyznawali nagrodę, a potem już też z gali i w ogóle,
Tak.
no jakieś to, dużo takich właśnie zostało, takich momentów związanych z tą książką. I
No.
ona też właśnie nie ma jakiejś takiej pretensji, mam wrażenie, do pisania całości, tylko właśnie są te po prostu szczegóły, nie? Gdzieś
I
tam.
tutaj właśnie na tym drugim skrzydle jest ta książka z dedykacją. Tak wymyśliłam, że ta książka, która jakby otwiera całą historię, jest na końcu. No tak, tak było. Dominika była akurat w Szwecji i po prostu przeżywałyśmy to bardzo wspólnie, na żywo, także super. No ja bardzo jestem ciekawa jej innych książek. Nie wiem, czy ty, Dominiko, jest pewnie znasz je, może coś tam czytałaś. Ja nic nie czytałam, bo nic nie ma po angielsku, więc nie mogłam przeczytać.
Znam tę książkę. Przyznam, że pozostałych nie, ale znam tę Clayham Thrust, czyli Marne Pocieszczenie, którą i ja uznaję w ogóle za swoją najlepszą książkę. To są opowiadania, tak a propos. To są opowiadania na temat, generalnie jakby na temat, tematem są pieniądze. Nasz stosunek do pieniędzy, to jak ją one mają wartość lub na ile ważne są w naszym życiu. I ona mówi, że ona lubi tę książkę, bo ona w niej jest taka pusta i bezwzględna i nie pozostaje żadnych jakby niedomówień. Ona w ogóle jest chyba taką osobą, która, zresztą ona o szczegółach mówi, że większość dni, które spędzała na pisaniu tej książki, to polegały na skreślaniu. Więc ona jest bardzo precyzyjna często, mimo tej nostalgii wszystkiego, nie?
I powiedz, Dominika, bo przypomnij nam, ona też normalnie ma jakąś pracę taką, tak zwany day job, nie zajmuje się tylko pisaniem.
Tak,
Jest
ona.
pielęgniarką, opiekunką, już nie pamiętam.
Ja nie wiem, w którym momencie ten zawód do niej przyszedł. Ona prowadziła w ogóle jakby bardzo bogate życie, znaczy, pewno prowadzi, ale była redaktorką takiego bardzo ważnego czasopisma, pisma feministycznego Bang przez lata. Potem była jakby w Radzie Programowej Stockholm Pride przez lata. Była dziennikarką, kończyła jakieś takie studia, to tu, to tam, jakby bardzo szybko żyła. Potem założyła rodzinę i to pisanie w zasadzie przyszło do niej gdzieś tam po drodze, jak już urodziły, trójka dzieci się pojawiła w jej związku. I ona rzeczywiście jest taka, i pracowała też jako dziennikarka, a od jakiegoś czasu również pracuje jako pielęgniarka na oddziale psychiatrycznym. Albo pracowała, na pewno są to takie okresy, że pracuje raz więcej, a raz mniej, ale jest to jej praca, taka druga. No i to są też często oddziały zamknięte albo takie jakieś bardziej. Tak, i też podkreśla to, że to jest dla niej bardzo ważny element jej życia, nie? To jest taki, no, równie ważny.
A propos opowiadań, to jakaś czytelniczka, nie pamiętam nazwiska ani imienia, ale z Instagrama, spierała się ze mną, że szczegóły to są opowiadania, że ona się nie godzi na to, że to jest powieść, że to są też opowiadania. I bardzo to w taki ciekawie, nie był to jakiś dłuższy, nie była to jakaś dłuższa wymiana zdań, ale zainspirowała mnie właśnie ku takiemu myśleniu, czy to nie jest tak, że czytelnik decyduje, bo też były dyskusje, czy legenda o samobójstwie to są opowiadania, które się układają w całość, a czy Turbulencje Davida Shelleya to są opowiadania czy powieść, prawda? Tam powiedzmy to się wszystko zamyka w takim kręgu. Początek jest końcem i koniec początkiem, a tutaj tego nie ma, ale dla mnie ja to odczytałam ewidentnie jako powieść i tak jest to też reklamowane, sprzedawane jako powieść. I nawet napisałam w pierwszym odruchu do tej czytelniczki, że no super, że tutaj opisała tą książkę, ale to nie są opowiadania, to jest powieść i to są rozdziały. A ona powiedziała mi nie, to są opowiadania. Tak teraz jak Dominika pokazałaś opowiadania, które może będą kolejną rzeczą, którą wydam jej, bo na pewno będę ją dalej wydawać. I powiedziałam agentowi w Londynie, że po prostu tylko co dalej, co dalej. On mówił, że będą wybierać właśnie wspólnie z Iją takie jej utwory, które się jej zdaniem najlepiej nadają na rynki zagraniczne. Będą też obszerne fragmenty tłumaczyć na angielski, żeby właśnie udostępnić różnym wydawcom. Także, no, czy opowiadania, czy powieść, dla mnie powieść, może dla kogoś opowiadania i kto o tym decyduje, ale na pewno jest coś niezwykłego dla mnie, tak jak mówimy o tej książce, że jest coś takiego niesamowitego w niej.
Tu, fajnie, jak teraz kartkowałam przed naszym spotkaniem jeszcze raz właśnie to Click and Trust, to tu jest w tym pierwszym opowiadaniu jest taka uwaga, że szczegóły to jest pierwsze, co ludzie zapominają. I sobie pomyślałam, że ona przeniosła gdzieś tę myśl do potem późniejszej, bo to jest wcześniejsza jej książka, że właśnie od tych szczegółów zacznie, bo skoro to jest pierwsze, co zapominamy, to może jednak właśnie to jest droga do tej pamięci, żeby to uruchomić i no i to jakieś ładne. Ja nie wiem, dla mnie ja od razu zdradzę, że dla mnie kochane moje opowiadanie to jest to ostatnie, które z kolei też otwiera poprzednie gdzieś tam mi w głowie. Więc, znaczy opowiadanie, o widzisz, poprzednie pociągnęłam myślę. Ostatni
A ostatnia jest
portret.
Sabrygida, jest ostatnia, tak? Brygida jest
Brigitta, tak.
ostatnia. To jest też niesamowity, jest ten moment, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że ona jest matką jej, prawda? Tak pięknie zrobione. Nagle taki po prostu mind blow.
Tak, no i ona tu oczywiście, jak są wywiady z nią, to zastrzega, że to nie jest portret jej matki, jakby bezpośrednio. Natomiast ona mówi, że ma doświadczenie życia z rodzicem, którego ogarnia lęk lub który żyje w lęku stałym. I że to właśnie powoduje w dziecku i późniejszym dorosłym, ona mówi, taką właśnie wrażliwość na stany emocjonalne drugiej osoby, to, że one szybko potrafią czytać różne właśnie nastroje i są wyczulone na właśnie te szczegóły, więc znów to jest trochę jakby, dla mnie to tłumaczy, czemu w niej jest taka duża wrażliwość gdzieś tam, no, na to wszystko, co ją otacza, więc no, ja lubię ten fragment.
A jak wam się Johanna
Dość.
podobała? Bo jakieś emocje związane z Johaną? Ktoś coś? Widzę miny takie. Coś byśmy powiedziały? Chyba nie lubicie Johanny. Czy jest ktoś, kto lubił Johanny? Krępująca cisza, słuchajcie. Mam powiedzieć, co ja myślę o Johanie. Ja nie lubię Johanny. Generalnie zastanawiałam się, tam też jest ten taki fragment, nie pamiętam, one chyba metrem jechały, jak Johanna jakby zachowuje się jak socjopatka. I miałam taki ząk. No fajnie, Johanna po prostu jest jeszcze bardziej psychopatyczna, niż mi się wydawało. Dominiko, lubiłaś
Ciekawe, czy. A,
Johanny?
przepraszam. Mów, proszę, ja to najwyżej za chwilę.
Nie, no ja chciałam powiedzieć, że się zapytałaś, czy lubimy Johannę. W ogóle dziewczyny, czemu wy się nic nie odzywacie? Trochę się boję. No, więc ja chciałam tylko powiedzieć, że ja w ogóle jakby nawet nie zastanawiałam się, czy ja lubię te osoby, z którymi ona się spotyka w życiu. To jest to, co ja chciałam powiedzieć. Jakby. No nie, naprawdę, no oczywiście każda z tych osób, powiedzmy, miała jakieś swoje, no była prawdziwa, tak? Miała coś, co mogłabym powiedzieć, że w niej lubię albo nie lubię, ale w ogóle naprawdę nie miałam w ogóle ani takiej myśli, zastanowienia, czy lubię, czy nie, tak? Więc nie wiem, może dziewczyny tak samo, dlatego żadna się nie odezwała, czy lubimy Johanę.
Ja chyba
Ja też
też
w
nie.
ogóle
Ja
nie
mówię
pochodziłam
o
od
sobie.
Leniego, oceniam to, przepraszam.
Ja też nie. Tak jak mówię, że Birgitta jest moim ulubionym portretem, to po prostu bardziej, że lubię ten fragment, ale też nie chodzi mi o osobę. Jakby, nie? A ten pierwszy z kolei lubię, bo on otwiera poprzez te ich wspólne lektury jednak mocno też moje wspomnienia różne związane z tymi lekturami, więc też to fajnie osadziło gdzieś tam na początku, ale już się.
Ja po prostu lubię ciekawe postacie, tak myślę. Więc nieważne, czy one są szalone, czy nie, jeśli są właśnie fajnie zbudowane i są jakieś takie właśnie trochę wykręcone, to fajnie się to czyta.
No i były wykręcone, ewidentnie. Alejandro też bardzo wykręcone, nie? Bardzo. Bardzo w
Dla
ogóle takie
mnie,
wyraziste osoby, nie? Bardzo wyraziste.
tak, dla mnie
No.
najbardziej zaskakująca była Niki, która to cała sytuacja z jej umierającą matką, ona poświęciła tyle energii, a potem się okazuje, że ta Niki przy tej matce była, a zachowywała się tak, jakby w ogóle tych rodziców nie tolerowała. I to było dla mnie takie największe zaskoczenie w tej książce, ale czy ja lubię, czy nie lubię, w ogóle się nie zastanawiałam. Ja to bardziej odnosiłam do tego, że no, chyba każdej z nas się w życiu takie wydarzyły sytuacje, że miałyśmy jakąś bardzo bliską osobę i potem nie wiadomo, jakich przyczyn, nawet takich, że mamy poczucie krzywdy, że już z tą osobą nie mamy kontaktu, chociaż byśmy chciały, bo tamta osoba coś zrobiła, bo z czegoś zrezygnowała. I to dla mnie była taka refleksja podczas tej lektury. Przy tych kobietach szczególnie, przy Niki, przy Johanie, bo Alejandro, no to jest inna sytuacja, no to jest bardziej taki związek, chociaż z Johaną też był ten związek bardziej erotyczny, ale jakoś tak na tych kobiecych się zatrzymałam bardziej, że to jest taka sytuacja, którą my możemy, przynajmniej ja mogę jakoś odnaleźć w swoim życiu, że coś takiego mi się wydarzyło, że też straciłam jedną, drugą, trzecią, czwartą przyjaźń właśnie w taki sposób, że nie bardzo rozumiem dlaczego. I ona też to nie rozumie, dlaczego to się zakończyło, bo to do końca nie jest wyjaśnione, co się wydarzyło i ona musi żyć tą niepewnością i próbuje jakoś może przez te wspomnienia znaleźć wytłumaczenie, albo po prostu zamknąć ten rozdział. I mnie znowu podobało się właśnie to, co też Ania powiedziała, ta bezpretensjonalność, bo akurat miałam nieszczęście przeczytać książkę, która miałam wrażenie, że jestem manipulowana przez autorkę i to jest tak skonstruowane, żebym ja była zaciekawiona. Więc to mi się właśnie też podoba, że to jest, że ta autorka tego nie musi robić i mimo to potrafi mnie zainteresować. I te momenty zaskoczenia są tutaj, szczególnie właśnie przy postaci tej Niki i matki, bez jakiegoś takiego specjalnego najeżdżania, że teraz coś się tam wydarzy. W ogóle się tego nie spodziewamy i nagle to jest. Chociaż ja też miałam tutaj takie czasami momenty, że czytam Aubert, Marie Aubert, że taki styl, coś takiego o ludziach. I to jest taki sposób, to jest opowieść o tej narratorce, ale nigdy o niej, ale poprzez te postaci, które ona znała, nie? Więc to właśnie z tych szczegółów, tych postaci pokazuje się nam o końcu obraz tej narratorki, która nigdy o sobie właściwie nie mówi, tylko o nich. Więc taki twist mi się podobał, tylko że ja jakoś tak, ja to przesłuchałam tę książkę i jakoś to mi tak, no zmarnowałam sobie tę książkę przez to, że ją słuchałam. Nie powinnam była, ale nie miałam czasu czytać i wczoraj po prostu przy sprzątaniu przesłuchałam. No i to nie było, ta książka, nie, ja myślę, że lepiej czytać.
Tak, chyba łatwiej pewnie się skupić na tych właśnie szczegółach, jak się czyta, a nie słucha. Natomiast ja jeszcze miałam taką refleksję, że z jednej strony super dla mnie, jak czytałam, to było właśnie też wzruszające, bo wspominałam swoją młodość, swoje takie etapy rozwoju, które tam są opisane, i swoje przyjaźnie różne, też utracone. Ale pomyślałam, jakie musi być smutne, jak ktoś czyta tę książkę i nie ma takich wspomnień własnych. Że nie miał takich osób, które. Nie wiem, czy jest w ogóle, może każdy miał taką osobę, która
Ale wiesz co,
fascynowała.
może też tak być, że po prostu osoby nie straciły, tylko nadal mają te osoby. Nie, bo jest dużo osób takich, które mają te takiego bliskie przyjaźnie albo relacje, odkąd miały, nie wiem, 16, 20, ileś tam lat i to trwa. Mają takie szczęście, nie? Bo ja
Ja mam
myślę, że to jest
takie,
szczęście.
takich kilka przyjaciółek bardzo bliskich właśnie od zawsze, tak, I to mi przypominało, z jednej strony właśnie czytając, przypominały mi się te początki naszych przyjaźni i takich właśnie, no takiego młodzieńczego zupełnie zafascynowania tą drugą osobą i jej myślami, i tym, co ona właśnie czyta i co robi, co myśli, takiej ogromnie głębokiej przyjaźni. Ale też właśnie pomyślałam, jak ktoś nigdy tego nie doświadczył, to jak odbierze też tę książkę, taką
Znaczy, ja
przyszłą
powiem
córkę.
szczerze, bo ja się absolutnie nie utożsamiałam, nie miałam tego rodzaju przyjaźni i tak dalej. I stwierdziłam, że jestem w lepszej sytuacji. Po prostu, że ja tej bohaterce nie zazdrościłam tych przyjaźni i tak dalej. Zresztą miałam wrażenie, że od góry wiemy, że to są takie relacje tymczasowe. Może dlatego, że wiemy, że one się skończyły. Więc ja nie patrzyłam jako, nie wiem, na to, jak nie wiem, jak utracona miłość, tak? Czy jakieś takie faktycznie dziecinne i że jakaś taka można nostalgia, jakiś tego nie ten. I właściwie stwierdziłam, że kurczę, mam szczęście, tak? Że nie miałam takich, zwłaszcza, że te postacie były bardzo dziwne, więc bardzo się cieszyłam, że takich osób nie spotkałam w swoim życiu, takich trochę odjechanych i takich czasami psychopatycznych. Więc ja się czuję właśnie, stwierdzam, mówię, no dobra, no uff, mnie to na szczęście nie spotkało.
Może też tak
Miałam takie
być. No.
myśli, że właśnie może to dobrze, że czasem takie osoby, które są nieodpowiednie dla nas, że właśnie te przyjaźnie się kończą w pewnym momencie. I może właśnie źle by było, jakbyśmy nadal utrzymywali kontekst taki To było bardzo
nieodparty.
toksyczne.
No. Ja też
No
myślałam
tak,
o
ale.
tym, dla mnie to jest też jakoś tak, tylko bo zaraz znikam, ale też myślałam dużo o tym, że nawet jak one się kończą, to i tak te osoby się w nas odkładają i jakby, że one w nas są, nawet jakby gdzieś te warstwy, że to jest takie wbrew czasowi w zasadzie, bo z każdą z tych osób, jak gdzieś tam zaczynamy relacje, czasem te erotyczne, czy nie, jakby przyjaźnie, to nam się wydaje, że to w ogóle będzie zawsze, a potem się okazuje na zawsze, a potem się okazuje, że to wcale nie jest na zawsze, ale i tak, jeśli to spotkanie było bliskie, to i tak te osoby nosimy w sobie gdzieś tam całe życie, nie? W jakimś mniejszym lub większym zakresie, nie? I
To jest pięknie powiedziane.
to we mnie jakoś tak bardzo rezonuje, nie? Że.
Tak, pełna zgoda z Tobą, Dominika, bo ja na przykład miałam takie przyjaźnie, które się skończyły właściwie wbrew mojej woli i nie wiem dlaczego, to nawet zdarza mi się czasami śnić jeszcze o tych
Tak,
osobach,
dokładnie.
że myślę często i pamiętam taką bliskość, że w tym samym momencie myślałyśmy o tym samym, chciałyśmy tego samo, czytałyśmy to samo, robiłyśmy to samo. Ja to odbierałam wtedy jako coś bardzo cennego. I teraz też no, nigdy już by do tego nie dało się wrócić, nawet jakbyśmy chciały, ale i dlatego to takie czasem smutne jest, ale ta książka właśnie pomaga w jakiś sposób jakby zakończyć ten rozdział, też pokazać. I co ciekawe jest też w tej książce, że znaczy właśnie z Johanną teraz nie pamiętam, ale że ona w każdej tej relacji coś ma, nie? To
Tak.
Alejandra ma dziecko, po
Dokładnie.
tej Niki ma tę książkę, ale nie wiem, co tam było z Johanną. Na pewno też coś tam było.
Z Johanną w
No,
ogóle jest
ma.
tak, że ona w jednym z wywiadów powiedziała, że ona przed publikacją, choć tam jakby dużo rzeczy pozmieniała, odezwała się do tej Johanny, tak, do autorki tej dedykacji i dała jej tę książkę do przeczytania. I ta osoba no, jakoś bardzo ją poruszyła, ta opowieść, i podobno odnowiły w ogóle tę relację, co może nie jest jakieś strasznie ważne dla tej historii, ale też trochę może pokazuje, jak pokazane coś z innej perspektywy pozwala gdzieś tam się znów spotkać, nie? Nawet jeśli coś wydaje się zamknięte gdzieś tam.
Tak, fakt,
Ale
że
tak, to co
dedykacja, nie?
mówisz, no. Tak, dedykacja została, która w
Tak,
zasadzie
teraz
uruchomiła,
mi
nie,
to
to
uprzole,
wszystko.
tak,
No.
oczywiście. No ale a po Brigitte, czy Birgitta, nowa Birgitta, nie? To no, ma matka, no to ma życie.
Życie, nie? No, tak
Tak.
jakby.
Tak, natomiast najbardziej, właściwie najwięcej straciła córka Alejandro, prawda? Nie mając w ogóle tej relacji. I ta relacja też była taka najkrótsza, wydaje mi się, z tych opisanych. Nie wiem, czy najpłytsza, pewnie nie, bo na innym poziomie zupełnie, ale ta miłość do
Taka
Johanny wydaje mi się
fragmentaryczna,
głębsza.
bo oni razem nie mieszkali, oni się tylko odwiedzali. Znaczy, z Niki ona mieszkała razem? Przez
Tak.
jakiś czas chyba, nie? Tak. No.
W tym mieszkaniu, jak tam myła
A
podłogę
tak.
i sprzątała
Tak,
po niej. Tak.
jak się wyprowadziły tego mieszkania, ona mieszkała u niej. No.
No dobrze, a jest ktoś, komu się nie podobała książka? Albo nie wiem, Dominika, ty może zanim znikniesz, może ty czytałaś jakieś, nie wiem, złe recenzje, albo krytyczne uwagi, albo ktoś powiedział je w ogóle beznadzieja.
Nie, to znaczy to, co się czasem pojawia, to to, że właśnie ona jest za krótka, co właśnie wydaje mi się, że gdzieś tam ja się gdzieś tam z tym może nie zgadzam, bo dla mnie właśnie ona dużo więcej potem się w nas dzieje gdzieś tam, znaczy, że drugą książkę lub trzecią i czwartą piszemy gdzieś tam sobie czytając to, więc to nie, ona jest w ogóle jakoś bardzo, bardzo. Też przecież pojawiła się w dosyć specyficznym czasie jednak COVID-u i jakichś takich momentów zawieszenia w takim bezczasie w Szwecji i bardzo w zasadzie była dobrze przyjęta. I właśnie działa na takiej zasadzie takiego podawania sobie z ręki do ręki bardzo. A w większości tak, znaczy większość czytelników tak ją gdzieś tam na nią trafiła. Potem oczywiście August działa, ale tak, to jest takie spotkanie z tymi osobami bardzo bezpośrednie, także to tak działa. A mi się też podobało to, co ona mówiła o tym, jak pisała tę powieść i jak też w zasadzie tak pracowałam, tłumacząc ją, że ona w zasadzie każdy dzień zaczynała od lektury, od samego początku, zaczynała jakby, wiadomo, jakby od czytania, zczytywania tego, co napisała, ale żeby ustawić na nowo rytm tego fragmentu, jakby zaczynała go przepisywać jakby od początku. I ja też tak to w zasadzie sobie robiłam, że zawsze w takich kółkach pracowałam z każdym z tych fragmentów, nie? Że one takie musiały mi no, tak cały czas zataczać, że każdy ma jakiś tam troszkę swój inny rytm, nie? Który trzeba było złapać, więc no. Takie
Ale godne
pamięć, nie?
takie nawracanie. W sensie ja czegoś podobnego sobie nie wyobrażam tak naprawdę, bo jakby z punktu widzenia takiego perfekcjonisty, to trochę tak jest, że jak już człowiek złapie tę wenę, coś stworzy, to jest gdzieś tam ta energia jakiejś chwili, prawda, i tej weny. I zmierzenie się później, powiedzmy, z takim. Ja mówię bardziej z punktu widzenia osoby muzykującej, tworzenie jakby w przestrzeni takiej muzycznej bardziej, i tego momentu konfrontacji po prostu z tym, co się stworzyło, to faktycznie trzeba trochę odwagi też w sobie, albo już takiego no naprawdę samozaparcia w tym, żeby dotrzeć jakby z historią swoją do końca. Także. No, to jest ciekawe, to o czym mówisz, o tych powrotach do tej historii i przeredagowywania, ale rozumiem, że jak już wpadła w ten wir, powiedzmy tak, tych powrotów, to już jakiś taki
Tak.
schemat faktycznie musiał się zrobić, ale no to jakby to się czuje, nie takie niby tak prosto płynąca historia, ale jednak bardzo taka wycyzelowana.
Tak, znaczy niby do przodu, ale cały czas do tyłu, nie? I w kółko, jakby to jest tak
Bardzo
trochę.
dopracowana, ale tłumaczenia Dominiki właściwie prawie w ogóle nie trzeba było redagować, więc myślę, że ty też się zredagowałaś 14 razy jakby w
No,
trakcie
tam
pracy.
właśnie się zakręciłam, wiesz, w tych kółku. Słuchajcie, bardzo, bardzo mi u was dobrze i miło, muszę uciekać.
Bardzo
Rozmawiajcie
dziękujemy.
dalej. Dziękuję za zaproszenie i wspaniałych lektur dalszych również.
Dzięki, że byłaś z nami. Ściskam.
Dzięki.
Dziękuję. Pa,
Dzięki.
pa. No dobrze, fajnie, że Dominika dołączyła na chwilę. No nie wiem, właśnie a propos jeszcze tego, o czym mówiłyśmy, że nie było tych krytycznych za bardzo uwag żadnych,
Ja mam z
tylko
tą książką problem.
że jest to za krótkie. Sekundkę, zaraz ci powiem, zaraz ci oddam głos, spróbuję skończyć myśl, że ja z kolei zauważyłam, że prawie każdy ma ulubioną bohaterkę albo bohatera, albo fragment. I to mnie uderzyło w tej książce. Słucham, mów, przepraszam, że ci przerwałam.
Właśnie mi się ta książka bardzo podobała, natomiast nie powiem, właściwie mogłabym użyć takiego frazesu, nie mam pamięci do szczegółów. To znaczy, ja powiem szczerze, że po miesiącu po odsłuchaniu tej książki kompletnie nie mogłam sobie przypomnieć, o czym ta książka jest. Mało tego, zaczęłam sobie czytać opis tej książki i zaczęłam wątpić, czy ją w ogóle słuchałam. I tak właśnie teraz was słucham i tak powoli rekonstruuję pewne historie.
Ale no, ja już miałam to wrażenie, już chyba dwie książki później, jak już zaczęłam słuchać, że te historie w tej książce są tak, nie chcę powiedzieć, że banalne, ale tak nieoryginalne, że one mi się zlewają z historiami z innych książek. I tak naprawdę trudno mi potem się pytać, jakby to było w tej książce, czy to było w tej kolejnej. Zwłaszcza, że potem właśnie słuchałam Sukry Doroty Kotas, więc ona też o tych różnych swoich trudnych relacjach i toksycznych, nietoksycznych mówiła. Potem słuchałam Gdy gaśnie światło i przychodzą łzy. I tam też jest taka relacja, gdzie one się gdzieś tam, to niby dwa opowiadania, czy dwie takie mikropowieści, które gdzieś tam się potem przeplatają, łączy je tam w jakiś postać. I twierdziłam, że no z jednej strony ja pamiętam, że po tej książce mi się bardzo, mimo że lektorka nie bardzo mi przypadła, że bardzo mi się podobała i ja się zgadzam z tym pozytywnym i też mam ulubioną postać, chyba najbardziej mnie przejęła chyba ta historia z Alejandro. Znaczy, że tak właśnie nie wiadomo, co się z nim potem stało, nie ma tego takiego ciągu, czy on w ogóle przeżył i czy w ogóle się kiedyś dowie o swojej córce. Ale właśnie problem jest w tym, że miesiąc po odsłuchaniu tak naprawdę po tej książce nie zostaje kompletnie nic. I że po prostu rekonstruowanie tej historii to jest po prostu długi research, słuchanie tego, co inny pisze, co właśnie napisano w tej książce, co mówicie. Dlatego, że po prostu te historie są takie jak wiele innych. Co jest właśnie wielki problem z tą książką. Ja wysoko ją oceniłam po lekturze, ale miesiąc później stwierdzam, że właściwie po tej książce nic nie zostaje, nie? Więc to jest taki mój problem. A czy zostały ci emocje? Bo ja też łapię się na tym, że na przykład jakbym miała teraz usiąść i opowiedzieć historię Niki po kolei, to pamiętam jakieś fragmenty, właśnie na przykład to szorowanie podłogi po niej i to, że była chaotyczna i bałaganiara i wątek z matką jakoś tam, ale właśnie tych szczegółów nie do końca, ale mam te emocje, które zostały.
Znaczy mi
Nie.
emocje też nie ten, bo ja w ogóle próbowałam sobie przypomnieć, wiedziałam, że to jest książka, w której są, jest kilka historii, w ogóle to pamiętałam trzy, zapomniałam o tej ostatniej. I właściwie mówię, nie byłam w stanie kompletnie sobie nic przypomnieć z tej książki, poza tym, że wiem, że mnie lektorka irytowała, więc to zapamiętałam. Dopiero jak zaczęłam sobie przypominać, no to aha, dobra, to tą Alejandro, to była ta sytuacja z tym dzieckiem, coś tam. I jedynie to potem jak już zaczęłam rekonstruować, to wiem, że to były takie właśnie relacje dla mnie mniej nostalgiczne, mniej takie relacje, które bym mogła zazdrościć, a bardziej takie toksyczne i nastawione na tymczasowe. To znaczy, jakby z góry było widać, że te relacje się nie udadzą. Dlatego też właśnie mam trochę inne podejście właśnie do tego, że nie mam takich kojarzeń z tymi moimi relacjami, mimo że też jest wiele przyjaźni, które gdzieś tam się rozpadły z różnych przyczyn i są ludzie, za którymi tęsknię, ale ja w ogóle te moje relacje z przyjaciółmi w ogóle nie utożsamiałam z tymi relacjami tutaj, które miały, ponieważ dla mnie od samego początku te relacje były na straconej pozycji. Po prostu miałam wrażenie, że te postacie tak nie pasują do tej głównej bohaterki, że dla niej ona traktuje je trochę jak przygoda, że tak trudno mi było uwierzyć, że bohaterka jakby, może inaczej, przez to, że pisała z perspektywy czasu, bo może jakby pisała w trybie teraźniejszym, tu i teraz, to może byłobyśmy bardziej czuli tej emocji. A tu mam wrażenie, przez to, że napisała o tym tak trochę wspomnieniowo, że po prostu, no, że teraz pisze z perspektywy tej dorosłej, starszej, dojrzałej osoby i jakby trochę powspominam. I to po prostu w to mimowolnie było czuć ten dystans do tych relacji. Może tęsknota za pewnymi tam elementami tej relacji, ale jednak ja wyczuwałam ten dystans. Dlatego też tak bardzo mocno nie brałam pod uwagę, nie czułam smutku, że się rozstali czy coś takiego, ponieważ wiedziałam, że bohaterka już ten dystans do tych postaci ma. Przynajmniej ja to tak odebrałam. No, a też nie jest trochę tak, że wybrane są takie postacie opisane, właśnie takie, które były w pewnym momencie i zniknęły, i miały tylko ten ślad, bo jest jeszcze jedna postać, która jest w tych opowiadaniach, i ona jest przez wszystkie historie i wydaje się ostatecznie najbliższą osobą narratorce, nie? Sally, która
Tak,
jest w każdej z tych historii i wyłania
dokładnie.
się obraz prawdziwej przyjaciółki, tak? Od początku do końca. I
Tak, i nie
ona
ma
też.
osobnego rozdziału, i nie ma
Tak,
osobnego
pomiędzy
rozdziału.
tymi pokazuje się, że mimo tych krótkich jakichś relacji, które były ważne, mniej ważne, a może w ogóle potem już jakby z perspektywy czasu nie miały żadnego znaczenia, tak? Ale jakby były jakimś tam szczegółem w życiu czy śladem, który odbił się w głównej bohaterce, ale jeszcze jest ta Sally, nie? Która się przeplata przez cały czas i z tego wychodzi jej obraz jako taka naprawdę jej najbliższa osoba. No zresztą też końcówka jest taka, tak, że one są tam razem i to jest, wydaje mi się, taka najbliższa relacja, jedyna może faktycznie taka, powiedzmy, zupełnie w całości okej, tak? Bez żadnych dziwnych zachowań, przynajmniej nie są nam pokazane te zachowania tej sali. Może też z tego powodu, tak? Żebyśmy nie mieli tego pełnego jej obrazu. Ale nawet jak się zaczyna ta historia ostatnia matki, to tam narratorka mówi taki fragment, właśnie teraz też zresztą go szukałam, o tym, że nieważna jest chronologia, a propos tego, co też mówiła Dominika o tych kołach i o tym wracaniu do tych historii, że te historie tak się przeplatają, że jakby nieważna jest chronologia, nieważne jakby tak dokładnie co, tylko są te elementy i te składowe żyć tych ludzi, które wpływają na nasze życie i czy nasze życie to jest, wiadomo, połączenie tych wszystkich fragmentów żyć z innymi ludźmi, czy jednak my jesteśmy osobni i jak to chodzi, nie? No ja myślę, że im dłużej myślę o tej książce, tym no, coraz bardziej mi się podoba, tak? Naprawdę i myślę, że też te historie, które żadna z nich nie miała szans na jakąś normalną relację, też to chyba taki miał być zabieg, czyli że narratorka myślę, że doskonale z perspektywy czasu wie, że jakby ta się zachowała idiotycznie, tak, ta Niki to w ogóle okropieństwo i tak dalej z tą matką, z tymi rodzicami, to kłamstwo, tak, że tam ojciec ją molestował i dlatego dostała mieszkanie jakieś, no, czy coś takiego, ale no jakby z każdego z tej relacji zostało coś w bohaterce i no i tak zresztą, tak jak Ania powiedziała, że każda z nas prawdopodobnie ma jakieś relacje, które się zakończyły w dziwny sposób, no to ja też oczywiście mam takie doświadczenie i zresztą rozmawiałam, pamiętam, że mówiłam coś podobnego w kontekście Andromedy, bo to trochę też taki tam jest według mnie motyw, czyli że jak wpływa na nas spotkanie z drugim człowiekiem i co w nas zostawia to spotkanie z drugim człowiekiem, nieważne jakie było. No to jakby tak też właśnie to jest też to, dlaczego ta książka może tak do mnie trafia i może do większości osób trafia, kobiet zwłaszcza, że no, praktycznie każda z nas miała taką relację, która w pewnym momencie życia się wydarzyła, może trwała jeden dzień, może trwała pół roku, może pół życia, ale zostawiła w nas coś, co sprawia, że dzisiaj jesteśmy takie, jakie jesteśmy, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, że nie wiem, zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, tak? I to jest bardzo prawdziwe. To jest bardzo prawdziwe i mówię, bardzo wspólne, myślę, doświadczenie. Tak? A to, czy się miało, jak była szansa na pluskwemilenijną lat 10, jak ja. I ma się inne z tym wspomnienia, czy się było na studiach, tak, i się imprezowało i się szykowało domówki, no to już jest inny temat, nie? Ale to takie doświadczenie tego, że każda relacja czegoś nas uczy i sprawia, że jesteśmy takie, a nie inne, myślę, że jest bardzo uniwersalne.
Ta nostalgia też właśnie, o czym mówisz, prawda, że pamiętamy te jakby fragmenty tych relacji, tak. I bardzo fajnie, że wspomniałaś o sali, bo ja właśnie teraz jej szukałam, czy chciałam się upewnić, że jest w każdym rozdziale, więc sobie tak kartkowałam. I faktycznie sali jest taką prawdziwą przyjaciółką, jedyną, która przy niej trwa cały czas na tych różnych etapach życia. Ja najbardziej lubię Sally generalnie. Tak pomyślałam sobie, że Sally jest taką fajną, prawdziwą osobą, z dobrymi emocjami wobec naszej bohaterki. Nie ma zawiści w sobie, tak ja ją widzę i rozumiem, czytam.
Jeszcze to, co Aniu powiedziałaś o chronologii, to ja podczas lektury tej książki zastanawiałam, czy te postacie w ogóle są ułożone chronologicznie. I wydaje mi się, że nie, że to w ogóle nie odgrywa żadnej roli. Bo no wiadomo, że na końcu jest ta matka, gdzie tutaj jest powrót do jej właściwie dzieciństwa, ale też i Alejandro, i Johanna, i Niki. Ja nie wiem, czy to tak się wydarzyło, jak to jest ułożone w książce. I to jest właśnie takie ciekawe, że to nie jest jakby, dlatego może ta czytelniczka, która mówiła, że to są opowiadania, bo to nie ma takiej typowej linearnej chronologii, tylko to są właśnie takie sceny, które to, co Ania mówiła, wpłynęły w jakiś sposób na jej życie, które autorka wybrała, żeby przedstawić bez stawiania nacisku właśnie na chronologiczny, czasowy układ narracji.
No tak, aczkolwiek jak jest z Johaną, to wydaje mi się, że wtedy na przykład wiemy, że nie ma dziecka, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej ja to tak odczytałam.
Tak, wtedy nie ma
Tak?
jeszcze.
Tam się
Ale...
pojawia wiek, przy Johanie się pojawia, że ile ona ma lat, więc według mnie kolejność byłaby taka, że Johanna jest po Niki, teoretycznie.
Albo Niki i Johanna
Chociaż
się zazębiają. Ja się jeszcze nad tym zastanawiałam, że tam mogło już być jakieś zazębienie, że ona jeszcze tą znała i tamtą Niki, bo ta Niki to była tylko taka koleżanka bardziej, nie? Taka znajoma chyba. No nie
tak.
wiem, przypadkowo bardziej się to złączyło. A Johanna już to była bardziej emocje. Ale tak jakoś to w ogóle nie odgrywa dla mnie tam w tej książce właśnie roli, tylko bardziej ten wpływ, nie? A nie, bo to nie jest naszym celem poznania chronologicznego życia tej bohaterki, tylko poznania właśnie tych ludzi, którzy na nią wpłynęli.
Tak wyrywków, powiedzmy, takich fragmentów.
Dlatego ta idea może z tymi opowiadaniami, nie? Bo
To
są też
ja
takie
pytam, to
inne
jest
książki.
fragment, mam dobry fragment, mam dobry
O,
fragment.
no to dawaj.
Początek tej ostatniej historii. Żyjemy tak wieloma życiami w naszym życiu, mniejszymi życiami z innymi ludźmi, którzy przychodzą i odchodzą. Przyjaciele znikają, dzieci dorastają, a ja nie potrafię zrozumieć, które z tych moich żyć stanowi ramę. I później jeszcze fragment. Być może to jeden ze sposobów na opisanie całości z ludźmi, którzy pojawiają się i znikają z mojego pola widzenia bez określonej kolejności. Nie ma początku ani końca, żadnej szczególnej chronologii, są tylko chwile i to, co się w nich dzieje.
No, piękny fragment.
No, ta książka jest super. No, ja wiem, że cały czas gadam oczywiście i was nie dopuszczam do, ale ja jestem zachwycona tą książką.
No, ja się tutaj, wiesz, tłumię w sobie ten entuzjazm, żeby też nie mówić tylko w kółko, że jest super, bo no, albo żeby się nie, znowu nie rozryczeć, bo po prostu ona bardzo mnie wzrusza, bardzo ta książka. Coś jest takiego w niej. Bardziej nawet niż długa odpowiedź, o której mówiłaś. Długa odpowiedź tak jakoś miejscami mnie łapała, ta po prostu po całości. Nie wiem, o co chodzi. No i
Ja
nic,
tak
dobrze. No,
ja tak miałam i mam z niebieską księgą z niebo, że mnie po prostu
no też.
emocjonalnie orze.
Tak, też tak. Podobnie, podobnie. No, w ogóle pauza, jak wiemy, emocjonalnie orze. Także
Ale ja
większość.
tutaj przy tej książce jeszcze muszę te emocje wzbudzić, bo ja ją muszę wziąć jeszcze w postaci e-booka i zobaczyć, bo ten audiobook mnie jakoś, nie wiem.
Ania, koniecznie, koniecznie, bo
Tak, bo ja mam ten
ja
sam
specjalnie
problem co
czytałam,
Kasia.
wiedząc, mimo że jest audio, to mówię, nie będę jej słuchać, bo przynajmniej ja zawsze przy słuchaniu, no nie.
Ja bardzo dużo słucham i nie mam z tym problemu, ale tu miałam problem z lektorką i dlatego no pewnie.
Właśnie, ale obie mówiłyście, Kasiu i Aniu, właśnie o lektorce.
Lektorka
Jak
nie jest
było?
super. Strasznie mnie
Nie.
irytowała.
Mnie irytowała jej wymowa imion.
Znaczy, mi się w
Wiesz, że
ogóle
ja mam
lepiej
na tym punkcie.
nie wymowa.
No, że ona po prostu po polsku wymawia szwedzkie imiona i ja już od razu jestem tak zdenerwowana, że nie mogę na narracji skupić. No. Ale to jest mój konik po prostu, jakiś taki mój fiś, nie? Że jak ktoś już wymawia imiona źle, to ja już jestem.
Znaczy, moim zdaniem ta lektorka tak średnio pasowała właśnie do tej wrażliwości tej bohaterki, to jak po co opowiada, że mnie jakoś tak bardzo, że taki niespójny obraz tego, co mówiła, z jej głosem. Jakoś tak mi to bardzo nie pasowało. A chciałam właśnie wysłuchać audiobooka, bo jakoś tak mam ostatnio, że audiobooki bardziej mi zapadają w pamięć i bardziej emocjonalnie je odczuwam. Ze względu na to, że nie słucham ich może przy sprzątaniu, tylko przy robieniu innej manualnej rzeczy, jestem tam bardziej. Jakby mam taką fazę teraz w życiu, że łatwiej mi zapamiętać i ten głos lektora czy lektorki też jakby sprawia, że po prostu lepiej pamiętam pewne rzeczy i też emocjonalnie bardziej podchodzę do tych opowiadanych historii. Nawet jeśli to jest reportaż, nie wiem, o polskich drogach, to jakoś tak bardziej odczuwam. Natomiast no, tu jestem no tu właśnie odczuwałam taki zgrzyt podczas słuchania i to była jedyna rzecz, którą zapamiętałam po miesiącu, no bo po miesiącu po prostu miałam problem z przypomnieniem, o czym jest ta książka, nie?
Ale to
Więc
jest prawda, że lektorka potrafi czasami wzbudzić takie emocje, na przykład przy Stredze tak było, że ja po prostu czułam aż ten niepokój, słuchając tej książki, mimo że to nie była całkowicie mój styl narracji, moja proza, to ta lektorka mnie tą książką potrafiła tak zahipnotyzować, że ja byłam zainteresowana, chciałam dalej, dalej, dalej. Nie? A tutaj właśnie może też faktycznie to, co mówi Kasia, na co ja tam później już nie zwróciłam tak uwagi, że jakoś mi tutaj też tak, nie wiem, coś.
Ja
Czego
mam
miałam? Sylwia?
tak, chciałam tylko dodać, że ja mam teraz tak z lektorką książki, której słucham, że nie mogę doczytać jej do końca, po prostu nie chcę jej kończyć, a słucham akurat Toma Lejka czytanego przez Meryl Streep i tak mi jakoś to wszystko dobrze robi, ale no, jakoś mam słabość akurat do książek czytanych po angielsku i nie umiem zupełnie się przekonać do
do naszych polskich. W sensie, więc jak już coś po polsku, to już tylko zawsze czytam. A tak jeszcze odnosząc się do tego, nie wiem, takiego zapamiętywania, jakiegoś takiego tych emocji, które zostają, to mi się wydaje, że tutaj w przypadku tej historii to też jest kwestia właśnie tego, czy mamy jakieś takie jakby czy czujemy gdzieś, odnosimy się do jakichś swoich historii, do jakichś swoich relacji, po prostu jakichś takich momentów z przeszłości i jeżeli one gdzieś w nas po prostu gdzieś odcisnęły jakiś ślad, to myślę, że tutaj gdzieś wypłynęły po prostu na wierzch i dlatego gdzieś tak rezonują po prostu bardziej w niektórych z nas, tak gdzieś to czuję.
Też mi się tak wydaje, tak. Natomiast a propos audiobooka, to jestem właśnie w trakcie, nie ja, tylko studio, które to dla mnie robi, nagrywania najdłuższego audiobooka Pauzy dotąd na podstawie kwietniowej premiery, która ma 608 stron w papierze. Nie wiem, ile godzin wyjdzie z tego audiobooka, ale jestem ciekawa, kto dotrwa i ile osób będzie go słuchało, bo nie wiem, czy ja w ogóle mało słucham audiobooków, więc może nie jestem tutaj obiektywna, ale myślę, że miałabym kłopot z tak długim tekstem. I ciekawa jestem, czy ktoś się pogubi, czy będzie dużo słuchaczy. To jest taka książka, może nie saga, ale opowiadająca 50 lat życia bohaterki, więc można jakoś tak tymi fragmentami może zatrzymać się po każdym etapie. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie i czy będzie słuchana? Taki postanowiłam zrobić eksperyment, bo zawsze myślałam, że chcę tylko te krótsze książki, pauzy przerabiać na audiobooki. I ta nie była w ogóle w planach, a potem pomyślałam sobie, a w sumie czemu nie? Zobaczmy,
Ja
sprawdźmy.
właśnie wolę te dłuższe, bo krótką książkę to ja siądę i szybko przeczytam, a czasami na dłuższą, właśnie taką 500-600 stron, to ja sobie biorę właśnie audiobook, bo to jest około 14 godzin przeważnie. Ja słucham to jeszcze na przyspieszeniu i na przykład jadę autem i sobie słucham, więc dla mnie właśnie te dłuższe, ja bardziej cenię właśnie jak są dłuższe audiobooki, dłuższy książek niż te krótsze, bo krótką to ja sobie machnę tam w 2-3 godziny taką, a taką długą no to już nie, jednym ciągiem na przykład.
To dasz radę, dasz znać, czy się nie pogubiłaś, jak już będzie audiobook,
No
za
to
kilka dni
zależy też od
będzie.
narracji, nie? Ale jeżeli
No
jest jakaś
tak.
super skomplikowana, ale dużo słucham, więc nie są. Tak.
No, mam odwrotne zdanie. Dla mnie audiobooki muszą być krótkie, więc tak, 6 godzin to jest maks, bo ja po prostu potem już gdzieś tam, teraz dużo słucham, bo naprawdę w lutym to chyba było proporcje 5 książek papierowych i 12 w audiobooku, czy tam około, nie, 10, więc bardzo dużo. Natomiast no ja nie mogę mieć długich audiobooków. Zresztą jak już jest książka powyżej 600 stron, to ja już muszę mieć tylko w papierze, bo nawet e-booku to już też nie. No bo przez to, że nie przeczytam jej za jednym razem, też to odsłuchanie przyjdzie na i kilka dni, a w papierze jednak to najszybciej mi idzie to czytanie, więc jestem w stanie jakby w kilka wieczorów to przeczytać, ewentualnie w razie czego wrócić, tak? Łatwiej wrócić w papierze do jakichś wcześniejszych fragmentów niż w e-booku czy w audiobooku, nie? Jak coś za pewne
Tak.
rzeczy wspomnieć. A to już też
Pewnie.
miałam, mieliśmy
Zawsze.
okazję, mieliśmy chłopki na klubie książek w bibliotece, to ja powiedziałam, no wiem, że jest audiobook, wiem, że jest e-book na Legimi, ale ja mówię, nie, ja muszę mieć papierową wersję, nie? Bo dla mnie też jest po prostu taka objętość, że no, nie byłoby komfortowe, nie zapamiętałabym tyle szczegółów, nie?
I to są właśnie te super rozmowy z czytelnikami, gdzie każdy lubi co innego i wydawca wyciąga wnioski. Także super, ja bardzo lubię właśnie słuchać, bardzo są zazwyczaj takie rozbieżne opinie, także fajnie. No dobrze, słuchajcie, czy ktoś jeszcze coś ma ochotę powiedzieć o tej książce? Dwie uczestniczki się nie odezwały, ale jak zwykle nie wywołuję do odpowiedzi nikogo, tylko daję szansę, bo zaraz będziemy powoli już kończyć, już godzinę rozmawiamy. Ktoś jeszcze chce coś dodać może?
Może tylko ostatnią rzecz taką, że zapamiętałam z Facebooka, że było napisane, że to jest książka o przyjaźni. Nic więcej w sumie nie wiedziałam o tej książce, tylko to tak mi zapadło w pamięć. Zaczynam czytać, czytam to pierwsze opowiadanie, czy ten pierwszy fragment i sobie myślę, kurczę, o przyjaźni? Czy ja tą książkę czytam, o której myślałam? I potem druga, trzecia część, okej, okay, a czwarta znowu nie. I tak sobie pomyślałam, dlaczego tak. Doczona naprawdę jest o przyjaźni, bardziej jest o relacjach międzyludzkich, jakichś takich innych rzeczy, ale czy przyjaźni?
No widzisz, ale to jest też dobra uwaga, bo to jest uwaga do mnie, która pisze opisy. No i dla mnie jest o przyjaźni, tak? Czyli przez ten swój filtr, to o czym tutaj chyba Sylwia wspomniała, że że przez własny filtr własnych doświadczeń czytamy, patrzymy, prawda? Dla mnie to jest książka o przyjaźni, jak o niej opowiadam, poleciłam ją po prostu wszystkim, komuś już dało, moim wszystkim przyjaciółkom, kazałam im czytać w ogóle, naprawdę. Jeszcze odpytuję, czy już przeczytałyście po prostu, halo, już tyle czasu
no
minęło.
To toksyczna przyjaźń.
Słucham?
To już będzie, to już zahacza o toksyczną przyjaźń.
Toksyczna przyjaźń, ja wymuszam, tak, ale rzadko wymuszam czytanie, słuchajcie, książek pauzy, więc generalnie bywa, że wymuszam czytanie innych książek. No i tak, no właśnie dla mnie to było przyjaźń i dlatego ja chyba nawet tak napisałam, nie wiem, czy nie masz na myśli tego postu, gdzie ja napisałam, że to jest najpiękniejsza książka o przyjaźni. No, no i tak widzicie, no i to jest mój filtr, tak? To jest mój filtr, a wyobrażam sobie, że bo jak czytałam na przykład fragment o Johanie, to pomyślałam, że mogą być osoby w związkach homoseksualnych, które na przykład się bardzo odnajdą w tej mieszance tej fascynacji przyjacielskiej i erotycznej, prawda? Która na przykład dla mnie zupełnie, no nie wiem, może nie, że nie zrozumiała, ale osobiście jej nie odbieram w ten sposób, bo nigdy nie miałam takiej relacji. Więc no, tak jak widzisz,
ale
to nie wiem.
Dlaczego on uważa, że ta relacja z Johaną to nie jest przyjaźń?
Znaczy nie, jest, ale ja bym po prostu nie określała, że to jest książka o przyjaźni. Jakoś tak mi to, jakby ta przyjaźń tam jest, ale bardziej o relacjach, o jakichś takich rzeczach, a no nie wiem. Taką miałam po prostu myśl, że jak czytałam, że czy ja zapamiętałam, że ten post to była ta książka, czy nie.
Ale to super uwaga.
Może po prostu nie jest o istocie przyjaźni. Przepraszam. No
czy
może
co?
Ona po prostu nie jest o istocie przyjaźni, o tym, czym przyjaźń jest, nie? Bo tak można by sobie wtedy pomyśleć, że to jest, nie wiem, że ta autorka obraca z każdej strony przyjaźń, o co tu chodzi, nie? A jednak nie, to nie jest to nadrzędne.
Ale wiecie, to tak jak z długą odpowiedzią. Ja na przykład miałam ogromny kłopot, bo nie chciałam zrazić nikogo do czytania długiej odpowiedzi, pisząc, że na przykład tam są historie o utracie, prawda? Z drugiej strony jest to tak mocny wątek, że też głupio o tym nie wspominać, tak? Bo jak ktoś ma takie doświadczenie, no to może strasznie przeżyć tą książkę i warto o tym wspomnieć. Ale na przykład dla mnie ta długa odpowiedź właśnie jest o tych rozmowach kobiet. I to, że one akurat rozmawiają o macierzyństwie, czy akurat o porodzie, czy o jakichś innych doświadczeniach, dla mnie to było tak bardzo drugorzędne. Przede wszystkim była ta rozmowa. I to jest to, co ja wyniosłam z niej, prawda? A być może ktoś, kto miał może inne doświadczenia, mógłby na przykład powiedzieć, że to jest książka o macierzyństwie. Albo o utracie. To jest ciężka sprawa, bo ja czasem te opisy piszę od początku, czasem robię jakąś kompilację z różnych innych opisów, które już się pojawiły na innych rynkach, czy z oryginalnego opisu. I czasem wiem, że jakiś opis się bardziej podoba, czy mniej podoba. Oczywiście jak ja piszę, to wydaje mi się, że nie jest dobry, ale też czasem są krytykowane te opisy, tak samo jak okładki, które uważam, że wszystkie pasują do pauzy i potem ktoś pisze, ale dziwna okładka, w ogóle nie pasuje do pauzy. I ja zawsze mówię, no dla mnie pasuje, bo mnie jej nie zrobiła, tak? A w ogóle nie widzę tego, że ona nie pasuje do pauzy. Tak samo nie widzę, że jest po prostu beznadziejny opis, prawda? Tak po prostu jest. Także...
No, to też
a,
ciężko.
Co, a, nie,
tak jak... a, przepraszam.
No, ja na przykład opisów w ogóle nie czytam, więc no, się nie trzeba przejmować,
no,
bo
ty
ja
jesteś
po prostu
na
nie
e-bookach,
lubię.
Ale opisy są
Nie,
też
ale
przecież
w
w tych
ogóle.
postach właśnie, wiesz, w tych
Tak, ale
postach.
ja tego unikam świadomie, bo nie chcę wiedzieć, zanim zacznę lekturę, nie chcę wiedzieć, żeby ktoś mnie już uprzedził, o czym to będzie. Strasznie tego nie lubię. Ja chcę mieć czystą kartę, nie? I dlatego ja tego na przykład nigdy nie czytam i jestem zła, jak ktoś by mi jeszcze powiedział, co tam będzie.
Znaczy ja mam na przykład tak, że czytam opisy czasami w połowie książki, bo właściwie nie tak trudno mi wyobrazić, dokąd to zmierza. I się okazuje, że na opisie jest coś, a jestem na przykład, tak miałam niedawno z tym Steinbeckiem Na zachód od Edenu, wiecie, to taka książka na prawie 1000 stron. Już
tam
mam
jest opis
nie,
masakra, tam jest opis całą książkę
opisie, to się
opowiada.
jeszcze
No.
nie wydarzyło, tak? Ja już mam 300 którąś stronę, a dalej opis jest spoilerem, tak? Że dalej się nie wydarzyło, dalej jak?
To dobre. No,
potwierdzam. Z twoimi książkami jest tak, że po prostu bierzemy je w ciemno. Po prostu.
No tak. Pauza, czytam.
No, to miło, bardzo.
Trochę tak jest. Dokładnie.
Ktoś mi napisał właśnie ostatnio bardzo miły komentarz, chyba wczoraj pod postem moim o rynku książki, że nawet jak się nie podoba książka, to i tak warto ją przeczytać. I to Uważam, że to był taki bardzo fajny komplement, bo to, że się wszystkie spodobają, to jest niemożliwe praktycznie. Ale że właśnie jest takie poczucie, że warto było, a nie, że Jezu, w ogóle zmarnowałam czas. Ale wiem, że też może być tak, że się ma poczucie, że się zmarnowało czas. No, szczególnie jak lektorka i liturgia, no to ja to
Nie,
absolutnie
ja
rozumiem.
nigdy nie mam poczucia, że zmarnowałam, ale chyba z pauzy to mam jedną książkę, to w ogóle to totalnie ani sekundy z tej książki, z tej lektury nie pamiętam i w ogóle do mnie nie trafiła nic, tylko jedną. Więc
A co to było?
też
Przypomnij.
opowiadania tej Włoszki, jakiejś tam Valerice właśnie
Valeria
była.
Parella.
Ja tego w ogóle nie zrozumiałam, to w ogóle nie wiem, co to jest.
Ja mam
Może
poczucie,
ktoś
że...
mi kiedyś wytłumaczy.
Ja mam poczucie, że trasę często po prostu tylko na książkę nie wracam, tak? Bo ja się mam wrażenie po kiluś różnych momentach, nie powiem, że zawsze to jest 100 stron, tak? Czy 123,5, że po prostu ja mam wrażenie, że cała czas książka zmierza w tym samym kierunku, czy wiem, co dalej będzie, nie jest to coś, co chcę czytać. Ja mam takie... Taki wewnętrzny ucisk, że po prostu jeszcze jedna strona i się uduszę, bo po prostu mnie męczy swoją, no różnymi elementami, po prostu ją odkładam, tak? Ja już nie mam tego przymusu, żeby książkę czytać do końca, no bo po co, nie? Mogę przeczytać coś innego. A czasami są takie książki, które mnie strasznie przemęczą, ale jak odłożę, to mam satysfakcję, nie? Że zostałam taka przeturbowana i po prostu autor nie miał dla mnie litości, ale mam satysfakcję, że to przebrnęła i po prostu mówię, kurczę, dobra rzecz, nie? Mimo, że się strasznie męczyłam.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć o opisach, Anita, no bo ja na przykład nie umiem nie czytać opisów. Nie umiem. Jakby jak mam papierową książkę, bo niektórzy tak kupują papierową książkę i zaczynają ją czytać. Ja nie umiem, ja muszę całą okładkę przeanalizować. Jak ma skrzydełka, zobaczyć, co jest na skrzydełkach. Przeczyta, jak wiem, każdy czyta inaczej, nie? Ja muszę wszystko przeczytać. Polecajki, nie, bez przesady. Zwłaszcza jak są, nie wiem, Stephena Kinga czy coś. Ale generalnie opis, nie jestem w stanie nie przeczytać. Jak mam książkę papierową, nie jestem w stanie. I czasem właśnie na Wschód od Edenu, w tym wydaniu domyślam się też po prostu byłam wściekła, bo ja generalnie spoilerów się nie boję zupełnie, jeśli chodzi o klasykę, no a Steinbeck to raczej jest klasyka, to jakby okej, okay, w ogóle dobra, no nie wiem, tak spoilery do Anny Kareniny czy coś, no halo, no jakby klasyka to jest, tak, no dobra, ale tam faktycznie jest przegięcie, jeśli chodzi o Na wschód od Edenu, bo jest cała treść książki opowiedziana i nie umiem nie czytać, dlatego zawsze sobie myślę potem, jak ktoś pisze te opisy, że to jest bardzo duża sztuka i żeby jeszcze ten opis jakoś zaciekawił, bo no z książką tak jest, że każdy, absolutnie każdy z niej wyciągnie coś innego, tak? I ty już napisałeś, że to jest książka o przyjaźni. Dla mnie też to nie jest książka o przyjaźni, ale okej, okay, nie ma to żadnego jakby znaczenia, bo dla ciebie jest o przyjaźni, dla mnie jest o czymś innym. I właśnie sztuka, no właśnie piszą często pewnie opisy z treścią, bo to jest najłatwiej napisać, tak? A inne rzeczy, no to już dla każdego jest bardzo indywidualne, bardzo, bardzo indywidualne, tak myślę.
Ja sobie jeszcze narzucam taką strukturę w tych opisach, jakieś tam mam swoją zasadę też, żeby nie było tak, że każda książka jest zupełnie inaczej napisana, więc to też jest takim wyzwaniem już przy którejś tam 70. którejś właśnie, żeby to jakoś się trzymało też kupy, nie? No, ale tak, no opisy to jest długi temat.
Ja uważam, że to jest bardzo trudne napisać dobry opis, albo taki blurb, nie? Strasznie trudna rzecz.
Ja miałam bardzo ciekawe doświadczenia z kolei z filmami, byłam taką książkę 1001 filmów, które musisz obejrzeć przed śmiercią, nie? Ja się też akurat absolutnie się tam spoilerów nie boję i tak dalej, czasami nawet ciekawy sposób patrzenia, ale wiem, że nie wiem, czy dotyczyło to filmu Absolvent, czy właśnie też jakiejś innej klasyki. I tam była mowa o pożarze na koniec filmu. Więc sobie wyobraźcie ostatnie 15 minut filmu i ja cokolwiek widzę, ma żelazko, to na pewno zaraz spali koszulę. A, bo coś tam, płomień w ognisku, no to pewnie to się zapomniało. Nie było nawet przyczynki, że będzie pożar. No wyobraźcie sobie, że tego pożaru w ogóle w tym filmie na końcu nie było. Ale po prostu, że ktoś napisał, nie wiem, czy to jakaś dziwna nadinterpretacja, czy coś, to ja po prostu ostatnie te wszędzie widziałam, po prostu o piekarnie się zapali, nie? Po prostu...
Metafora to była, każda.
No pewnie tak, ale bardzo dziwna i po prostu ja wszystko patrzyłam, nie? I zamiast się skupić na fabule, to ja wszędzie widziałam te źródła pożaru, nie? Więc no można i tak, takie doświadczenia.
No też wiecie, w dużych wydawnictwach to nie będzie chyba jakaś zdradzanie jakiejś wielkiej tajemnicy, ale oczywiście, że tak jest, że w dużych wydawnictwach nie wszyscy czytają, nie wszyscy, którzy piszą opisy, czytali książki wszystkie, no bo czasem ciężko przeczytać 300 książek rocznie, które się wydaje jeszcze połowa się nie podoba. Więc różnie bywa z tym, kto te opisy sprawdza. Później ktoś na przykład zmieni, nie wiem, redaktor, który nie zna książki, zmieni jedno zdanie i już się po prostu wszystko wywala i w ogóle nie ma sensu. Jakby nie trzyma się właśnie, nie ma spójności z treścią w ogóle tej książki, czego nikt nie zauważa, bo nikt jej nie przeczytał. To też tak
Ale
bywa.
bardzo często widziałam właśnie takie opisy, które czytam po lekturze, żeby zobaczyć, co tam było. I tam było na przykład, że nie wiem, spotkali się, coś tam oni się w ogóle spotkali w zupełnie innym momencie, albo to nie był brat, tylko kuzyn, albo, no, albo jest postawiony nacisk na coś, co zupełnie nie gra roli, więc ja już od razu wiem, okej, ta osoba nie czytała, tylko bazuje
No.
na jakichś innych blerwach, z innych
Słuchajcie,
języków.
ja znalazłam opis na Eileen, tej, która była wydana w Wabie, zresztą dawno temu również przeze mnie, ale był przetłumaczony tam opis. No przegapiłam to, znaczy wszyscy to przegapili wtedy. Był przetłumaczony angielski opis, który jest jakiś tam jakoś dwuznaczny po angielsku. W każdym razie wynikało z tego, że tam są dwie postaci, a nie ta sama, czyli że ta bohaterka Eileen, która była młodsza i potem starsza, to nie jest ta sama osoba, tylko dwie osoby. I teraz, jak pomyślałam, że zaczerpnę sobie z tamtego opisu, zobaczę, co tam było, i po prostu mnie zmroziło, bo czytam, mówię, o co chodzi w ogóle, jakie dwie kobiety. Także słuchajcie, no ale ja już przeżyłam różne rzeczy. Pamiętam okładkę, która była zmieniana w ostatniej chwili, bo okazało się, że miał być na niej biały chłopiec, a nie kolorowy chłopiec, a nie ciemnoskóry chłopiec. I w ostatniej chwili ktoś się załapał, że po prostu jednak to nie jest ciemnoskóry chłopiec, bo jest albinosem w tej książce, której nikt nie czytał. Naprawdę bywa wesoło, także trzeba uważać na
Jej
wszystkie
tytuły
szczegóły.
są jakby utalne w miarę, że tłumacz czyta książkę i potem proponuje tytuł, nie? Bo na przykład w filmach to polskie tłumaczenia filmów to bywają tak absurdalne, że chyba najbardziej absurdalne dla mnie było przetłumaczenie Miss Wiborg jako Pani Wiborg, a chodziło, Wiborg to nie nazwisko bohaterki, tylko miejscowość i chodziło o miejsc, tak? Najpiękniejsza kobieta tej
Tak.
miejscowości, no. Wiborg, niby tłumaczymy jako pani Wiborg, tak jakby główna bohaterka nazywała się Wiborg i po prostu pani, nie? A chodziło po prostu, że ona kiedyś była Miss Piękności tego miasteczka Wiborg, nie? No ale tak przetłumaczyli, nie?
Super.
No więc
Nie.
tak, znaczy
To jest hit.
dyskusje o
Przynajmniej
rzeczach
w
była.
przypadku przeznaczenia książek, to muszą to jednak ktoś to przeczytać, nie? Tłumacz musi przeczytać całą książkę i potem ewentualnie coś z tym tytułem zrobić, nie?
Tak, no warto przeczytać, a poza tym jednak czasami warto mieć taką smykałkę, tak, no bo niektóre rzeczy po prostu brzmią bardzo źle. I na przykład właśnie jak z Miłką zdecydowałyśmy, że fuga Lauren Groff będzie się nazywała fuga, no bo jadalne, delikatne ptaki, jadalne, czy jak tam brzmi ten tytuł po polsku tego opowiadania, no nie, no już pomijam w ogóle opowiadania Samanthy Schweblin, ptaki. I tytuł oryginalny, tak, który brzmiałby Ptaki w ustach. Od razu stwierdziliśmy, że jest to bardzo zły pomysł. I zachwycił mnie tłumacz, który napisał: myślę, że to jednak nie jest dobry pomysł, trzeba zmienić ten tytuł. Także i potem się okazało, że w wielu krajach był ten sam problem, słuchajcie. Bo jak on napisał do Samanty, że musimy zmienić ten tytuł, bo to brzmi źle, to ona powiedziała: a tak, to w wielu krajach jest ten problem, w wielu. Ale przecież angielski tytuł Mouthful of Birds, tam nie ma problemu. Także są takie różne smaczki, tak. No dobrze, słuchajcie, strasznie Wam dziękuję za to spotkanie i cieszę się, że się ta książka podobała w większości przypadków i w ogóle, że Was ujęła i że kilka osób zachwyciła. Bardzo dziękuję. Przypominam, zaraz będę wyłączać nagrywanie, więc przypominam na koniec, że czytałyśmy szczegóły i Genberg może dostanie tego międzynarodowego Bookera. Ja cały czas trzymam kciuki, jeszcze jest krótka lista przed nami. Potem dopiero wybór, ale mam nadzieję, może dostanie tę nagrodę. Bardzo jej tego życzę. Dobrze, bardzo Wam dziękuję. Rozłączam się i wybieramy książkę na kolejny miesiąc. Dzięki.